Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od relacji ze spotkania Benedykta XVI z belgijskimi biskupami. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też rozmowę z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, który dziś został nowym prymasem Polski. Na zakończenie wysłuchamy kolejnej refleksji Jana Pawła II o kapłaństwie. Kryzysu powołań można było uniknąć, powiedział Benedykt XVI belgijskim biskupom przebywającym w Rzymie z wizytą ad limina. Na samym początku swego przemówienia zaznaczył, że tamtejszy kościół jest doświadczony grzechem. Papież nie rozwinął tej myśli. Trzeba jednak pamiętać, że przed 2 tygodniami został zmuszony do dymisji ordynariusz Brugi, który molestował młodego człowieka ze swego otoczenia. Ojciec Święty wskazał natomiast na inne poważne problemy wspólnoty katolickiej w Belgii, takie jak spadek liczby praktykujących, słaba formacja religijna młodych pokoleń, kryzys małżeństw i życia rodzinnego. Najpoważniejszym jest jednak coraz bardziej dotkliwy brak kapłanów, który paraliżuje życie Kościoła.
Nie można twierdzić, że spadek liczby kapłanów jest procesem nieuchronnym. Sobór Watykański II potwierdził z całą mocą, że Kościół nie może się obyć bez posługi kapłanów. Należy więc pilnie zapewnić im właściwą rolę i uznać ich niezastąpiony charakter sakramentalny. W konsekwencji niezbędne jest poważne i dynamiczne duszpasterstwo powołaniowe, oparte na przykładzie świętych kapłanów, wrażliwe na zalążki powołaniowe, obecne w wielu młodych, a także mające oparcie w ufnej i wytrwałej modlitwie, zgodnie z zaleceniem Jezusa. Soborowa konstytucja Sacrosanctum Concilium podkreśla, że to w liturgii przejawia się tajemnica Kościoła w jej wielkości i prostocie. Jest zatem ważne, aby kapłani starannie sprawowali nabożeństwa, a w szczególności Eucharystię, ponieważ ustanawia ona głęboką komunię z żywym Bogiem. Niezbędne jest, by nabożeństwa były odprawiane z poszanowaniem dla liturgicznej tradycji Kościoła, przy aktywnym udziale wiernych, zgodnie z rolą, którą w niej posiadają, jednocząc się z paschalnym misterium Chrystusa.
Benedykt XVI zauważył, że wzorem dla belgijskich kapłanów może być ich rodak, kanonizowany w ubiegłym roku święty Damian de Wester, XIX-wieczny apostoł trendowatych.
Ten nowy święty przemawia Belgom do sumienia. Czyż nie mówi się o nim, że jest największym z synów waszego narodu? Jego wielkość przeżywana w całkowitym darze z siebie dla trendowatych braci do tego stopnia, że sam zaraził się na tą chorobę i na nią umarł. Ta wielkość wynikała z bogactwa jego wnętrza, z nieustannej modlitwy, zjednoczenia z Chrystusem, którego widział w swych braciach i któremu poświęcał się bez reszty. W tym roku kapłańskim trzeba go ukazywać przede wszystkim księżom i zakonnikom jako wzór życia kapłańskiego i misyjnego.
Papież podkreślił też znaczenie gruntownej formacji religijnej dla świeckich, która pomoże im odkryć piękno chrześcijaństwa. Trzeba zobaczyć, że wiara nie polega jedynie na przyjęciu pewnego zbioru praw i wartości, lecz przede wszystkim na zawierzeniu siebie Bogu, powiedział Benedykt XVI do belgijskich biskupów.
Warto rozeznać wszystkie możliwości, które wynikają z powszechnego powołania świeckich do świętości i zaangażowania apostolskiego, zachowując przy tym rozróżnienie między kapłaństwem służebnym i powszechnym. Wszyscy członkowie wspólnoty katolickiej, a w szczególności świeccy, mają otwarcie świadczyć o swej wierze i być zaczynem w społeczeństwie, respektując zdrową świeckość instytucji publicznych i inne wyznania religijne. Świadectwo to nie może się ograniczać do wymiaru osobistego, lecz musi również przybierać postać publicznego głoszenia wartości inspirowanych ewangelicznym przesłaniem Chrystusa.
Znaczenie poszanowania dla życia we współczesnym świecie podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników Międzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich, który odbywa się w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Powinniście się czuć, napisał papież, świadkami bezgranicznej miłości Boga do wszystkich, którzy doznają cierpień cielesnych bądź duchowych. Nawiązując do tematu kongresu, nasza wiara jako lekarzy, Ojciec Święty wezwał pracowników medycznych, by umacniali swą katolicką tożsamość, to znaczy coraz bardziej przybliżali się do Chrystusa, który sam obarczył się cierpieniem człowieka. W kończącym się jutro Światowym Kongresie Lekarzy Katolickich uczestniczy ponad 600 przedstawicieli z całego świata. Patronat nad wydarzeniem objęła Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Indiach arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Ma on 57 lat, jest Włochem. Dotychczas pracował jako watykański przedstawiciel w 7 krajach Azji Południowo-Wschodniej. Był nuncjuszem apostolskim w Tajlandii, Singapurze i Kambodży oraz delegatem apostolskim w Birmie, Laosie, Malezji i Brunei.
Indie nazywane są często subkontynentem ze względu na rozmiar terytorialny oraz mozaikę etniczną, językową i kulturową. Przeprowadzają obecnie spis ludności, przypuszczalnie są najludniejszym krajem świata, liczącym 1,2 miliarda ludzi. Indie, w przeciwieństwie do Chin, nie prowadzą polityki jednego dziecka. Do kościoła katolickiego należy niecałe 2% mieszkańców.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez biskupa Waltera Mixe z kierowania diecezją augsburską oraz z funkcji ordynariusza polowego w Niemczech. Przyjęta dziś dymisja została złożona 2 tygodnie temu pod wpływem narastających oskarżeń pod adresem hierarchy o stosowanie w przeszłości przemocy wobec nieletnich oraz o nieprawidłowości finansowe. Ostatnio niemiecka prokuratura wszczęła także dochodzenie w sprawie zarzutów o molestowanie seksualne nieletnich, którego biskup Mixa miał się dopuścić, gdy był ordynariuszem Eichstätt w Bawarii. Za 2 dni minie miesiąc od katastrofy w Smoleńsku, o której mówiło się bardzo obszernie na całym świecie. Wiadomość obiegła także Afrykę, gdzie znalazła echo m.in. w burundyjskich mediach. Arcybiskup Franco Coppola, nuncjusz apostolski w Burundi, wezwał do wspólnej modlitwy za ofiary tej tragedii i w intencji Polski.
Wczoraj, 7 maja, ksiądz arcybiskup nuncjusz przewodniczył mszy świętej w kaplicy nuncjatury apostolskiej w Bujumbura. Na Eucharystię przybył ambasador Belgii, konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczni polscy misjonarze i misjonarki pracujący w tym kraju. Na zakończenie Eucharystii ksiądz nuncjusz powiedział, że wszyscy, którzy wzrastali podczas pontyfikatu Jana Pawła II, są po trochu Polakami. Dlatego też nuncjatura czuła się zobowiązana, by zaprosić do wspólnej modlitwy za polski naród w tym właśnie szczególnym momencie. Dla Radia Watykańskiego z Burundi mówił ksiądz Janusz Błachowiak.
Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity gnieźnińskiego złożoną ze względu na wiek przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Na jego miejsce papież mianował arcybiskupa Józefa Kowalczyka, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Polsce.
Nowy prymas urodził się niespełna 72 lata temu w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej. Ukończył wyższe seminarium duchowne Hozjanum w Olsztynie, gdzie w 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego. Od 1969 roku pracował w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Współpracował także z Watykańskim Sekretariatem Stanu, towarzysząc arcybiskupowi Luigiemu Poggiemu w jego podróżach do Polski. Po wyborze Jana Pawła II organizował sekcję polską Sekretariatu Stanu. Stał na jej czele do 1989 roku, kiedy to został mianowany arcybiskupem i pierwszym nuncjuszem w Polsce od czasów II wojny światowej. W ramach swej funkcji, którą sprawował przez ponad 20 lat, negocjował konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Arcybiskup Kowalczyk koordynował też organizację papieskich wizyt w Polsce. Sam przyznaje, że obecna nominacja jest dla niego osobistym wyzwaniem.
Przyjmuję ją w kategoriach powołania kapłańskiego i konsekwencji tego powołania. Tak było na każdym kroku mojego życia, kiedy rozpoczynałem drogę kapłańską i zawsze stawałem wobec niespodziewanych zaskoczeń. Tak było ze studiami w Rzymie, tak było, gdy chodzi o pracę w kurii rzymskiej i tam pracowałem aż do nominacji na nuncjusza. apostolskiego w Polsce, co było także ogromnym zaskoczeniem i zdziwieniem. Ale Ojciec Święty mówił, że trzeba zaufać Bożej opatrzności, iść naprzód. Mówi, ja się będę modlił i zadania zobaczysz, że zrealizujemy wspólnie. I muszę powiedzieć, że przy współudziale konferencji episkopatu, ale przede wszystkim dzięki modlitwie Ojca Świętego i jego zaangażowaniu, no i naszym skromnym wysiłkom zrealizowaliśmy to, co Ojciec Święty sobie życzył i zamierzył, a więc podział administracyjny Kościoła, który jest w Polsce, który nastąpił, powiedzmy, chyba po raz pierwszy w historii Polski w takim wymiarze całościowym. Konkordat, który stał się modelowym dla innych państw. Także sprawa rezydencji w Warszawie, nuncjatury apostolskiej, która przecież jest także pewnym pomnikiem pontyfikatu Jana Pawła II, w którym mieszkał papież Jan Paweł II, aktualny papież. No i teraz stajemy wobec nowego wyzwania, które oczywiście z Timor Dei predominuje w moim sercu i z nim podchodzę do tego, co zostało mi przedłożone, ale nie mogę inaczej odpowiedzieć, jak tylko właśnie zgodnie z moim zawołaniem Fiat Voluntas Tua, a tak zresztą jak czyniłem to ten czas, kiedy Jan Paweł II posyłał mnie do tej posługi, w której jest w Kościele w Polsce. Byłbym nieszczery, gdybym nie powiedział, że z lękiem podchodzę do tego wielkiego wyzwania, ale muszę powiedzieć, że jeżeli Pan Bóg komuś daje zadanie, to też daje i łaskę. Ja na to liczę i liczę także na to, że modlitwy moich przyjaciół, bliskich, życzliwych ludzi będą mi towarzyszyć, ażeby odczytywać należycie znaki czasu i na nie odpowiadać. Z takim nastawieniem chcę podjąć te obowiązki, które Pan Bóg za pośrednictwem władzy zwierzchniej Kościoła, jakim jest Ojciec Święty, mi powierzyć zechciał.
Dzisiejsza nominacja wiąże się z pewną zmianą perspektywy. Po ponad 20 latach spędzonych na funkcji nuncjusza przychodzi rola duszpasterza. Czy ksiądz arcybiskup ma jakieś idee dotyczące tej nowej perspektywy?
Moja praca w dużym stopniu w Polsce jako nuncjusza także polegała na pracy duszpasterskiej, od której nigdy nie stroniłem, nie unikałem jej. Brałem udział w różnych inicjatywach, w różnych spotkaniach. Myślę, że jest to oczywiście pewne przestawienie się, no ale tak jak powiedział kiedyś papież Benedykt XVI, będąc w Polsce, a także w czasie swojej inauguracji pontyfikatu, że naszym zadaniem będzie wsłuchiwać się w głos natchnienia Ducha Świętego, który na pewno będzie nas usposabiał, żeby odpowiadać na znaki czasu, żeby pracować przede wszystkim w wymiarze kapłańskim, polegającym na tym, aby zbliżać człowieka do Boga i człowieka do człowieka, bo to jest nasza zasługa kapłańska zasadnicza jako posługa duszpasterstwa poprzez posługę słowa sakramentu. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wiemy, że to jest droga do przemiany serc, do otrzymywania daru mądrości, który tak bardzo w Polsce jest potrzebny, do kierowania się w życiu darem roztropności, która jest wielką cnotą, jak święty Tomasz nam przypomina. To jest zwieńczenie cnót, to jest aurga virtutum, więc myślę, że tych myśli, które w tej chwili tutaj dotknąłem, trzeba się trzymać, trzeba nimi żyć i trzeba robić rachunek sumienia, ażeby spełniać posługę kapłaństwa, a nie schodzić na tory posługi świeckiej, która jest ludziom świeckim powierzona i to jest ich szczególne powołanie.
Z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Ingres nowego prymasa do katedry gnieźnieńskiej odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca. A teraz czas już na archiwalną refleksję Jana Pawła II o kapłaństwie.
Służba jest zasadniczym wyrazem tej miłości, którą Chrystus nas umiłował. Eucharystia nie tylko świadczy o tym, który nas umiłował aż do końca. Eucharystia do takiej miłości wychowuje. Trzeba duszę dać, jak zwykł był powtarzać Konstanty Michalski, wielki profesor Wszechnicy Jagiellońskiej, wielki znawca duszy ludzkiej i wielki kapłan. Trzeba duszę dać, bo jaką odpłatę da człowiek za duszę swoją? U źródeł powołania kapłańskiego, jak i zakonnego, znajduje się zawsze ten wielki poryw młodej duszy, której odzywa się głos ukrytego mistrza i rodzi się potrzeba, wręcz wewnętrzny imperatyw, ażeby tę duszę dać, skoro on sam za każdą duszę ludzką zapłacił cenę najwyższej miłości aż do końca. Drodzy moi bracia, całe nasze kapłaństwo od pierwszych do ostatnich chwil życia jest poczęte z tej miłości. Z niej się rodzi i z niej rośnie. Nie dopuśćcie nigdy do tego, aby ta miłość obumarła. Podtrzymujcie ją wszystkimi silami, gdy zdaje się przygasać. Służcie. Służba jest zasadniczym wyrazem tej miłości, którą Chrystus nas umiłował. Jego własna służba. Nie przyszedłem, aby mi służono, ale żebym służył. I nasza służba wraz z Nim, w Jego imieniu, in persona Christi, oddani przez Boga na służbę ludowi Bożemu, staliśmy się Jego własnością. Wszystkie nasze siły, duszy i ciała muszą służyć ludowi, który ma prawo do naszego życia, do naszych oczu i warg kapłańskich, do naszych dłoni ofiarniczych i nóg apostolskich. Trzeba więc wyniszczyć je, oddając się nieustannej pracy, gdy jeszcze dzień jest. Ludzie czekają, czekają wszędzie na kapłańskie świadectwo tej służby. Przychodzą do was, polskich kapłanów, ludzie udręczeni, poniżeni, zagrożeni w swoim człowieczeństwie. Szukają świadków przemienienia. Niech ich znajdują w was. Niech nigdy ten, kto szuka świadka przemienienia, nie trafi na nieufność czy obojętność. Lepiej zaufać temu, kto może na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności jest spragniony i głodny. Wszystko, co uczynicie dla słabych, prześladowanych, dla biednych, jest wspaniałym kapitałem Kościoła w Polsce.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.